Czy kiedykolwiek ktoś was okradł z czegoś? Czy ktoś wam coś ukradł? Nie? Nikogo? To jesteście szczęściarzami, bo mnie wielokrotnie już okradziono, skradziono mi wiele różnych rzeczy. Skradziono mi dokumenty, dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Skradziono mi portfel, pieniądze, skradziono mi kiedyś czapkę, rękawiczki. Nawet Biblię ktoś mi ukradł, ale to dobrze, bo może czyta tą Biblię. Gdybyśmy, każdy z nas mógłby wymienić wiele rzeczy, z których został okradziony. Samochody kradną ludzie. Mamy takich, niektórzy z nas doświadczyli tego, ja tego nie doświadczyłem, ale wiem, że są tacy, którzy doświadczyli tego. Może nawet kilka razy, tak. Kiedy coś takiego doświadczamy, czy jest to miłe, czy jest to fajne, czy jest to przyjemne? Na pewno nie. Na pewno jesteśmy bardzo zaskoczeni, na pewno jesteśmy bardzo zdegustowani, rozczarowani tym faktem, że ktoś nam coś zabrał. A to tak bardzo było nam potrzebne, a teraz nie mamy. To jest wielkie zaskoczenie. Jeżeli są to jakieś wartościowsze rzeczy, to no przeżywamy to bardzo. Często nie potrafimy się pozbierać z tego faktu, że coś mieliśmy, teraz nie mamy, coś nam zginęło, ktoś nam to zabrał. Ktoś pozbawił nas czegoś. Są rzeczy o wiele bardziej cenne w naszym życiu chrześcijańskim, z których notorycznie ktoś nas okrada. I to nie chodzi tu o pieniądze, nie chodzi tu o jakieś materialne rzeczy, nie chodzi tu o czapki, o dokumenty, o inne jeszcze rzeczy. Są to rzeczy tak cenne, ponieważ mają wieczne znaczenie, z których ciągle ktoś nas okrada i szuka sposobu, aby nam to wydrzeć, aby nam to zabrać. Aby nas tego pozbawić, aby nas zdołować, aby nas pogrążyć. Pan Jezus powiedział w Jana 10 rozdziale, 10 wierszu, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Niezależnie od tego, czy sobie zdajemy sprawę z tego, czy nie, nieustannie zły okrada nas z tak cennych i wartościowych rzeczy. I chciałbym przeczytać taką historię ze Starego Testamentu, ponieważ Stary Testament ilustruje Nowy Testament, a Nowy Testament ilustruje Stary Testament i jest to jedna księga. Czasami chrześcijanie mają problem z czytaniem Starego Testamentu. Mówią, co ten Stary Testament ma mi do powiedzenia? To była księga dla Żydów. Ale bez Starego Testamentu nie zrozumiemy Nowego Testamentu. Nowy Testament jest kontynuacją Starego Testamentu. Wiele wydarzeń, wiele postaci, wiele rzeczy opisanych w Starym Testamencie rzuca światło, wskazuje, przepowiada to, co się dzieje w Nowym Testamencie. Stary Testament bez Nowego Testamentu nie zrozumiemy i odwrotnie. I dlatego w dzisiejszym zwiastowaniu będę odwoływał się i do Nowego, i do Starego Testamentu. Jest historia, która doskonale ilustruje to, co już powiedzieliśmy, że ciągle jesteśmy okradani z rzeczy, które mają wieczną wartość, że przychodzi zły. Tak Pan Jezus nazwał szatana, zły. Zły zasiał kąkol, Pan Jezus powiedział. I my też tak będziemy go nazywać. Zły. Jest taka historia w 30 rozdziale pierwszej księgi Samuela, która doskonale ilustruje ten fakt, że zły przychodzi i ciągle nas okrada z tych najbardziej wartościowych rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu. Przepraszam. Czytamy tak. W 30 rozdziale pierwszej księgi Samuela. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, Był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek do tego miejsca. Jak do tego doszło? Jak doszło do tej sytuacji, że Dawid traci coś? Przychodzi ktoś i go okrada z tych cennych rzeczy, które posiadał. Wiemy, że Dawid był pomazany na króla Izraela. Przyszedł Samuel i wylał olej na jego głowę, na znak pomazania, na znak powołania. Wiemy, że Dawid znalazł się w tym miejscu, strategicznym miejscu, kiedy to Filistyni zaatakowali Izraela i nie było nikogo, kto mógłby stanąć, stawić czoła Goliatowi. Dawid poszedł na pole bitwy, by odwiedzić swoich braci i zobaczył, co się dzieje. I on poszedł walczyć. I wtedy, kiedy pokonał Goliata, spodobało się to Saulowi. Saul zatrudnił go jako swojego giermka najpierw, a potem uczynił go dzielnym wojownikiem swojej armii. I po pierwszej bitwie, którą stoczyli razem z Filistyńczykami, właściwie to była ta sama bitwa, w której Goliat brał udział, kiedy przybyli po wielkim zwycięstwie, kobiety izraelskie zaczęły śpiewać pieśń. Saul pobił 1000, a Dawid 10 000. I od tego momentu, od tej chwili, Dawid zaczyna mieć problem. Słowo Boże mówi, że rozgniewało to Saula. Jak to? Przypisały one mnie tylko 1000, a jemu 10 000. I zapałał gniewem, Słowo Boże mówi. I zazdrościł Dawidowi Saul. I właściwie od tej chwili zaczyna się koszmar, zaczyna się gehenna w życiu Dawida. Chociaż był mężem Bożym powołanym, pomazanym. Od tej chwili Saul zaczął ścigać Dawida. I Dawid musi się ukrywać w jaskiniach, w rozpadlinach skalnych, aby nie spotkać, nie skonfrontować się z królem Izraela, aby nie walczyć, bo musiałby go zabić. Ale nie chciał podnieść ręki na pomazańca Bożego. Dlatego uciekał. I już nie miał gdzie się skryć. Pan mu błogosławił, czytamy w Słowie Bożym. Cokolwiek przedsięwziął, miał wielkie błogosławieństwo. Szczęściło mu się, powodziło mu się, Słowo Boże mówi. Bo Pan był z nim. Wiecie, jeśli Pan jest z nami, to mamy Jego błogosławieństwo, mamy Jego rękę nad naszym życiem. I Dawid miał to błogosławieństwo. Dawid szukał Pana. Czytamy to w jego psalmach, w jego pieśniach, które napisał i śpiewał. Szukał Pana o poranku. Dawid chodził z Panem. Pan mu błogosławił. Ale miał swojego prześladowcę, miał swoich prześladowców. I już nie miał gdzie się skryć. I postanowił udać się do ziemi filistyńskiej. 27 rozdział 1 Księgi Samuela mówi o tym, że udał się do króla filistyńskiego, do Akisza. I zawarł z nim przymierze. Już nie miał gdzie się skryć. Wszędzie, w swoim państwie, w Izraelu, nigdzie nie było takiego miejsca, gdzie mógłby się skryć. Postanowił więc udać się do ziemi filistyńskiej. Poszedł do króla Akisza. Zawarł z nim przymierze i król Akisz podarował mu miasto, aby tam się osiedlił, aby tam ze swoimi żonami, dziećmi, aby jego rycerze, jego dzielni dowódcy ze swoimi żonami i dziećmi tam się schronili. Tam mieli bydło, tam mieli cały swój dobytek. Król Akisz, filistyński król Akisz, podarował im miasto Syklak, krainy filistyńskiej. Ale Dawid, i tego też nie rozumiemy do końca, częściowo brał udział nawet w wojnach filistyńskich. I była taka sytuacja, kiedy Filistyni mieli stoczyć walkę z Saulem, królem Izraela. I Dawid miał uczestniczyć po stronie filistyńskiej. Ale książęta filistyńscy przyszli i powiedzieli, my mu nie ufamy. Może tak być, że on w pośrodku walki odwróci się i zwróci się przeciwko nam. I wtedy król Akisz powiedział, nie możesz jechać z nami na wojnę. A w tym momencie, kiedy właśnie miała toczyć się ta wojna, w tym momencie, kiedy Dawid ze swoimi żołnierzami, ze swoim wojskiem znajdował się w tamtym miejscu, kiedy opuścił swoje miasto, Syklak, na 3 dni, w tym właśnie momencie czytamy, że wtargnęli, kto? Amalekici do miasta, wtargnęli do Negeb, do Syklak i zdobyli je i puścili je z dymem. I to właśnie Boża chyba opatrzność była. Nie chyba, ale na pewno. Że ten król Akisz nie pozwolił mu walczyć. Bo wtedy Dawid mógł wrócić do swojego domu. I wraca. I co zastaje? Zastaje pożogę. Nic tam nie ma. Nic nie zastaje. Nie ma miasta. Było miasto, nie ma miasta. Wszystko spalone. Puszczone z dymem. A gdzie są jego żony, jego dzieci? Nie ma. I czytamy, że wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel, Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Mało tego, Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ wszyscy ci ludzie, którzy tam byli, którzy zobaczyli, co się stało, którzy doznali tej tragedii, zwrócili swoje oczy na Dawida i powiedzieli, to twoja wina. To ty jesteś odpowiedzialny za to. I porwali kamienie i chcieli go ukamienować. Czy możecie sobie wyobrazić tragedię, tragizm tej sytuacji? W jakim miejscu znalazł się Dawid, ten sługa Boży? Nie ma miasta, nie ma domu, nie ma żony, nie ma dzieci. Co mógł sobie myśleć w tym momencie? I wszyscy zwracają się przeciwko niemu i mówią, to ty jesteś winny temu. Życie jego było zagrożone. Byliście w takiej sytuacji kiedyś? Jest ktoś, kto notorycznie nas okrada z wszystkiego, co jest najcenniejsze. Pan Jezus nazwał tego kogoś kusicielem. On przyszedł do Niego. Mateusza 4, rozdział 1, wiersz mówi, że przystąpił do Niego kusiciel, aby Go kusić. Chciał Mu coś zabrać. Chciał go z czegoś obedrzeć. Chciał obedrzeć z godności Syna Bożego. Księga Joba mówi, że jest to ktoś, kto oskarża. Przystąpił do Boga i oskarżał Joba. W Jana 8, rozdziale 44 wierszu jest powiedziane, że on kłamie. Jezus powiedział, on jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W 2 Koryntian 11:3 i objawienie 20, wiersz 8, że tym kimś jest zwodziciel. Zwodzi narody i on zwiedzie narody. W 2 Tesaloniczan 2:10 jest powiedziane, że on oszukuje. A w 1 Tymoteusza 3:7 zakłada sidła, zarzuca sidła. Zakłada pułapki. Pułapki nie widać. Sidła nie widać. Dopiero wiesz, że jesteś w nim, gdy już wpadniesz do pułapki, wpadniesz do sidła. I on tak robi, niepozornie. 2 Tymoteusza 2:26 jest powiedziane, że on zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Kradnie, zażyna i wytraca, mówi Pan Jezus. Z czego szatan nas okrada? Co nam zabiera, co nam porywa? Pierwsza rzecz, którą szatan porywa nam, jako chrześcijan, porywa nam Słowo Boże. Pan Jezus opowiedział historię o siewcy, który sieje ziarno. I mówi, jedne ziarna padają na drogę. I powiada, to są ci, którzy usłyszą słowo, ale nie rozumieją tego słowa. I wtedy ptactwo wydziobuje. Przychodzi zły, powiada. I wybiera ziarno, wybiera słowo z serca człowieka. Zły porywa słowo. I nawet teraz, kiedy słyszycie to słowo, również zły przychodzi i porywa je. On próbuje wydrzeć wam to słowo. Poprzez to, że być może dekoncentruje niektórych z was już teraz. Już teraz macie jakieś myśli o czymś innym, nie o Słowie Bożym. To już jest pierwszy krok diabelski do tego, żeby wyrwać wam słowo z serca. Zły dobrze wie, gdzie uderzyć, by właśnie nam ukraść Słowo Boże. Wie dobrze, że Słowo Boże jest naszym codziennym chlebem. Chlebem duchowego życia. Że przez Słowo Boże wzrastamy. I dlatego właśnie chce nam wyrwać, porwać Słowo Boże. Jeżeli nam ukradnie Słowo Boże, będziemy umierali duchowo. Zły wie dobrze, że Słowo Boże jest dane nam do nauki. Że jest dane nam do poprawy. Że jest dane nam do wykrywania błędów. Że jest dane nam do wychowywania w sprawiedliwości. I on wie dobrze, że gdy będziemy Słowo Boże przyjmować do serca, to będziemy stawać się doskonali i do wszelkiego dobrego dzieła będziemy przygotowani. Ale on nie chce tego. On nie chce, abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. On chce, abyśmy byli gotowi na złe dzieło. Abyśmy zło czynili. Dlatego będzie wyrywał słowo z naszego serca. Zły wie dobrze, że słowa Boże darzą życiem. Jeżeli nie będziemy mieć Słowa Bożego, będziemy mieć śmierć. On wie dobrze, zły wie dobrze, że Słowo Boże wzbudza wiarę w nas. Że bez wiary nie można podobać się Bogu. I on nie chce, byśmy podobali się Bogu. Szatan nie chce, byś podobał się Bogu. Dlatego nie chce, abyś miał wiarę. Dlatego będzie wyrywał słowo z twojego serca. Bo wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez słowo Chrystusowe Rzymian, 10 rozdział, 17 wiersz. Zły dobrze wie, że to Słowo Boże rodzi człowieka na nowo i przysposabia go do zbawienia. On nie chce, aby człowiek był narodzony na nowo, aby miał zbawienie. Dlatego będzie wyrywał, porywał słowo. Zły dobrze wie, że Słowo Boże jest pochodnią, naszym nogą i światłością na naszych ścieżkach. Psalm 119, wiersz 105. Że tylko Słowo Boże może nas ustrzec od grzechu i upadku. Psalm 119, wiersze od 9 do 11. I dlatego zły będzie czynił wszystko, aby zabrać nam Słowo Boże. Zły przychodzi i porywa słowo z naszych serc. Dzisiaj słuchamy tego słowa. Kiedy skończy się to nabożeństwo, pójdziemy do domu. I niektórzy z nas, pierwszą rzecz, jaką zrobią w swoich domkach, to wezmą pilota i włączą telewizor. Albo włączą komputer, bo chcą sprawdzić, czy jakiegoś e-maila nie dostali. Albo może ktoś na Facebooku napisał im coś. Albo sprawdzą, co dzisiaj w telewizji. Ja tylko sprawdzę, co w telewizji dzisiaj. Może coś ciekawego będzie. Może jakiś fajny program przyrodniczy. Albo jakiś program publicystyczny. I tego telewizora już nie wyłączymy przed 12 w nocy. I to słowo zostanie nam porwane. ponieważ nasze umysły zainfekujemy zupełnie czymś innym, rzeczami tego świata. Ja nie mówię, że niektóre z tych rzeczy nie są dobre. Pewne rzeczy, które widzimy w telewizji, mogą być dobre, mogą być jakieś ciekawe programy edukacyjne, mogą być jakieś wiadomości, które powinniśmy wiedzieć. Ale Słowo Boże, które słyszymy, powinniśmy nad tym Słowem Bożym się skoncentrować. Powinniśmy medytować nad tym Słowem. Powinniśmy nasycać się tym Słowem. Powinniśmy próbować, gdy pójdziemy do naszych domów, myśleć nad tym Słowem. A jak mogę to Słowo zastosować w swoim życiu? Co mogę zrobić, aby to Słowo wydało plon i owoc? Nad tym powinienem myśleć dzisiaj i każdy kolejny dzień, aż do następnej niedzieli. Jeżeli tego nie zrobię, jeżeli inne rzeczy wejdą do mojego umysłu, do mojego serca, to Słowo zostanie nam porwane, zabrane. I owocu, plonu Słowo to nie wyda w twoim życiu. Zostanie ci to porwane, zabrane. Co jeszcze szatan nam porywa? Co jeszcze zły nam porywa? Porywa nam miłość, pierwszą miłość. Czytamy w Księdze Objawienia o zborze w Efezie. Wiecie, zbór w Efezie. To jest drugi rozdział. Miał się całkiem dobrze, gdyby nie to, że porzucił swoją pierwszą miłość. Lecz mam ci za złe, powiedział Pan Jezus. Owszem, masz trud. Owszem, masz wytrwałość, powiedział Jezus. Owszem, masz czystość nauki. Ale mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętasz te pierwsze dni, kiedy przyszedłeś do Jezusa? Pamiętasz, z jaką gorliwością i oddaniem angażowałeś się w służbę dla Niego? Pamiętasz, jak nie mogłeś cierpieć tej myśli, że nie możesz pojawić się na spotkaniu? Pamiętasz, jak ciebie to bolało, kiedy zachorowałeś i nie mogłeś być pośród innych wierzących? I nie mogłeś cieszyć się wspólnotą razem z nimi? Pamiętasz, jak ich kochałeś? Pamiętasz, jak dzieło Boże kochałeś? Jak to ważne było dla ciebie? Jak to bardzo ciebie wypełniało i spełniało? Pamiętasz, jak pragnąłeś wszystkim powiedzieć o tym, że kochasz Jezusa, a On ciebie kocha? A dzisiaj po 5, 10, 15, po 20 latach, jak to wygląda? Jak to wygląda z tą pierwszą miłością do Pana Jezusa? Czy nadal tęsknisz za Nim? Czy nadal tęsknisz za zborem? Czy nadal tęsknisz za tym, aby... Co tu zrobić, żeby służyć Jezusowi? Czy coś nie zostało ci przez te lata zabrane, porwane? Czy nie zgubiłeś czegoś po drodze? Nie wypytywałeś się dawniej, co tu można zrobić, jak tu pomóc? W czym mogę być przydatny? A dzisiaj, co można zrobić, żeby nie przyjść? Jakiej tu wymówki, jaką tu wymówkę znaleźć? Może katarek? Może jakaś sprawa do załatwienia? O, katarek mam, to nie przyjdę do zboru. O, nie mam czym przyjechać. Dzisiaj często chrześcijanie zadają takie pytanie: jak daleko mogą posunąć się w grzechu, aby jeszcze nie odpaść od łaski Bożej? Kiedyś pytaliśmy się, co tu jeszcze zrobić, aby służyć Jezusowi. A dzisiaj wielu z nas pyta się, jak daleko mogę posunąć się w grzechu, żeby jeszcze nie odpaść od łaski Bożej. A to są pytania tego typu. Czy mogę chodzić na dyskotekę, a czy wolno mi pić, a czy wolno mi ćpać, a czy wolno mi współżyć z moją dziewczyną? A czy wolno mi się tatuować i te wszystkie rzeczy robić? Jak daleko mogę posunąć się w grzechu, aby jeszcze nie odpaść od łaski Bożej? Ile jeszcze mogę nagrzeszyć, aby jeszcze nie utracić łaski Bożej? Już wielokrotnie tu mówiłem, przytaczałem przykład Piotra, kiedy znalazł się na dziedzińcu Kajfasza. Pamiętacie tę sytuację, kiedy uczniowie opuścili Jezusa? Piotr znalazł się na dziedzińcu Kajfasza i widział, jak Jezusa prowadzą spętanego, ubiczowanego. Prowadzą go przed sąd. Prowadzą go na ukrzyżowanie. A Słowo Boże mówi, a Piotr szedł za nim z daleka. Dlaczego on nie był tak blisko niego? Dlaczego nie był blisko Jezusa? Dlaczego nie podszedł do niego i nie powiedział, Panie Jezu, jestem z Tobą tak, jak Ci mówiłem, że nawet na śmierć pójdę z Tobą. A teraz z daleka przygląda się, obserwuje tylko tę sytuację, bo nie chce być utożsamiony, zidentyfikowany z Jezusem, bo boi się o własną skórę. I widzicie, co się staje dalej? Jakie jest następne wydarzenie? Czytajcie Ewangelię. Następnym wydarzeniem w życiu Piotra jest zaparcie się Jezusa. Jeżeli chodzimy daleko za Jezusem, to zapieramy się Jego. To jest bardzo niebezpieczna odległość. Wróg wytracił wielu z nas pierwszą miłość. Zabrał nam pierwszą miłość. Zabrał nam pragnienie modlitwy, zabrał nam gorliwość. Ukradł płomień, który dawniej kiedyś tak gorąco płonął. I pamiętamy jeszcze te chwile. Pamiętamy te sytuacje. I wiecie, niektórzy z nas są jak zbór w Laodycei. Tak wyglądałem jak zbór w Laodycei. Letni, ani zimny, ani gorący. Gdzie jest ta gorliwość nasza? Jeżeli widzicie coś takiego we mnie, to mówcie mi to. Jeżeli widzicie, że brakuje mi tego, to mówcie mi to. Ja nie chcę należeć do tych, których szatan okradł z tego, co najcenniejsze. Radość. Szatan zabrał radość wielu z nas. Dzisiaj chrześcijaństwo dla wielu z nas jest wielkim ciężarem. Owszem, to jest trud. I często to jest cierpienie. I często to nawet życie swoje niektórzy musieli oddać. Ale ci, którzy oddawali życie dla Jezusa, czynili to z radością. Dzisiaj wiele tak prostych rzeczy nie chce nam się uczynić. Nie mamy z tego radości. Kiedyś chodziliśmy blisko Jezusa i nic nie mogło nas pognębić. Nic nie było w stanie nas zasmucić. I tak jak apostoł Paweł pisze, z radością przyjmowaliśmy grabież mienia. Wtedy, kiedy musieliśmy oddać, to było dla nas radością, że mogliśmy oddać coś dla Kościoła, dla drugiego wierzącego, dla dzieła Bożego. Dzisiaj wielu z nas już nie ma z tego radości. Chodzenie do zboru, branie udział we wspólnocie nie sprawia nam radości. Wróg zabiera nam ten owoc Ducha Świętego, jaką jest właśnie radość. Nie tylko to. Wróg zabiera nam życie dla Jezusa. Jesteśmy nowonarodzeni dla życia z Jezusem i dla Niego. I w tym życiu widzimy wielki sens. To życie Jezusa przyjmujemy, ponieważ ono ma dla nas wielki sens. Wiecie, do anioła zboru w Sardes Jezus powiedział, masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. My wszyscy mamy imię, żyjący dla Boga, bo przecież jesteśmy ożywieni. Efezjan 2 rozdział mówi o tym. On wzbudził nas z martwych i ożywił. Ale czy rzeczywiście jesteśmy żywi dla Jezusa? Czy żyjemy życiem Jezusa? Czy życie dla Jezusa ma dla nas sens? Czy często powiadamy, to życie to kompletnie nie ma sensu. Po co ja się urodziłem? Ja będę musiał umrzeć i tyle trudu w tym życiu. I często się zniechęcamy. I po co w ogóle to chrześcijaństwo i tak dalej? Czy życie z Jezusem i życie dla Niego ma dla ciebie sens? Czy szatan ciebie okradł? Z życia dla Niego. Z sensu życia dla Niego. Wiecie, dawniej, ja tak często wspominam, było takie oczywiste dla nas, że warto być chrześcijaninem. I cieszyliśmy się z tego faktu. Nawet kiedy byliśmy jako jedyni w jakiejś wspólnocie, czy w szkole, czy gdziekolwiek. Byłeś jedynym chrześcijaninem. Prawdziwym, nowonarodzonym chrześcijaninem. I wiecie, kiedy ja sobie to uświadamiałem, to mi dawało radość, że chociaż jeden tu jest chrześcijaninem. I często, kiedy rozmawialiśmy na różne tematy biblijne, miałem gdzieś taką satysfakcję wewnątrz, że ja nie muszę być jak wszyscy inni, prowadzeni w taki sposób. Ja nie wiem, jak jest dzisiaj. Dzisiaj może wstydzimy się otworzyć usta, gdy jesteśmy w jakimś innym społeczeństwie, ludzi, którzy nie chcą o Bogu słyszeć, albo mają inne zupełnie poglądy na temat Boga, czy inny światopogląd. Może wstydzimy się. Może już nie sprawia to nam satysfakcji, radości, że możemy należeć do Jezusa i stajemy się Jego rzecznikami pośrodku tego przewrotnego świata. Pomyślmy, dawniej może nie stawialiśmy sobie takich pytań, a czy będę miał z czego żyć, gdy pójdę za Jezusem? Czy utrzymam swoją rodzinę, gdy oddam się służbie pańskiej? Te rzeczy dla nas były zupełnie drugorzędne. Czyż nie tak było, że najpierw szukaliśmy Królestwa Bożego, a wszystko inne, co? Nie było dla nas nawet ważne. Będzie, tak, dodane będzie wam, Jezus powiedział, ale wtedy to wszystko inne nawet nie było ważne dla nas. Czy będzie dodane, czy nie będzie dodane? Bo Królestwo Boże, wtedy, kiedy przychodzi grzesznik do Jezusa, jest tak bardzo zafrapowany tym, tak bardzo szczęśliwy jest tym, że nawet nie myśli, czy tu na tej ziemi coś mu będzie dodane, czy mu nie będzie dodane. A często dzisiaj, kiedy ktoś przystępuje do służby pańskiej, pyta się, a czy ja wydolę, czy nie wydolę, czy koniec z końcem zwiążę, czy starczy tych pieniążków. No są to naturalne pytania i ja nie potępiam takich ludzi, którzy stawiają takie pytania, ale to robi różnicę, prawda? Wiecie, wróg przyszedł i zabrał nam sens życia dla Jezusa. Czyż nie jest tak, że dzisiaj, jeśli nie mamy dobrej posady, dobrego wykształcenia, dobrych zarobków, to jesteśmy nieszczęśliwi? Jesteśmy często rozgoryczeni, a jak jeszcze porównamy się z innymi, wypadniemy gorzej. Jesteśmy nieszczęśliwi? To nie jest naturalny, normalny stan. Zły porywa. Porywa naszą świętość. Chce zabrać ci świętość, którą masz w Jezusie Chrystusie. Diabeł będzie kusił ciebie, tak jak kusił nawet naszego mistrza, Pana Jezusa na pustyni. On to czyni, aby wplątać ciebie w grzech. A potem, kiedy wplącze ciebie w grzech, będzie ciebie oskarżał i powie, a widzisz? Widzisz, co zrobiłeś? On jest nazwany oskarżycielem braci. Oskarżał Joba, po co? Aby zabrać jego świętość. Aby czuł się grzeszny, aby czuł się zszargany. Aby czuł się pokonany i do niczego nieprzydatny. I on to będzie czynił w twoim życiu. To samo. Chce zabrać ci twoją świętość, chce cię wplątać w grzech. On będzie zarzucał sidła i zmuszał ciebie do pełnienia swojej woli. Będzie przychodził z jakimś nałogiem do ciebie. Aby ciebie wplątać. Abyś się w to zaangażował. A potem, aby ciebie wyśmiać. I aby potem pokazać palcem i powiedzieć, widzisz, do niczego się nie nadajesz. Widzisz, grzeszniku, jesteś jak każdy inny. A mówisz, że jesteś taki święty w Jezusie Chrystusie. Widzisz, co ten Jezus Chrystus ci pomaga? Jak ci pomaga? On chce, abyś leżał w rynsztoku. Abyś leżał w błocie w poczuciu przegranej. I abyś sam o sobie stwierdził, jestem nikim, do niczego nieprzydatny. Abyś nie mógł się podnieść i abyś nie mógł służyć Jezusowi. Po to On to zrobi. I po to On to czyni. Chce zabrać Ci Twoją wolność. Jesteśmy powołani do wolności w Jezusie Chrystusie. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Powiedział Jezus, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale szatan nie chce, byśmy poznali prawdę. Prawdę poznajemy przez Jego Słowo, dlatego powiedzieliśmy już. On porywa nam Słowo, zabiera nam Słowo. Zabiera nam prawdę, zabiera nam światło. A podsuwa nam swoje kłamstwo. Bo wie, że tylko prawda może nas wyzwolić. Prawda, która jest w Słowie Jezusa Chrystusa. On wie, że tylko ta prawda może nas wyplątać z Jego sideł. Sideł, które On nieustannie na nas narzuca. Zabiera nam wolność, zmuszając nas do pełnienia Jego woli, powiada Paweł w 2 Tymoteusza 2:26. Jezus powiedział, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Dlatego szatan będzie ciebie kusił. Dlatego będzie ci zabierał twoją świętość. Dlatego będzie chciał cię wplątać w grzech. Bo wtedy staniesz się jego niewolnikiem. Stracisz wolność w Jezusie Chrystusie. Piotr powiedział w 2:19 pierwszego swojego listu, 1 Piotra 2:19. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Dlatego szatan przychodzi i podsuwa tobie grzech, żebyś jemu uległ. A gdy ulegniesz, to będziesz stawał się jego niewolnikiem. I z tego będzie ci się trudno wyplątać. Cokolwiek to może być. Cokolwiek to może być. Zły będzie chciał zabrać twoje powołanie i twoją służbę. Może kiedyś byłeś nauczycielem szkółki w tym zborze, czy w jakimś innym. Może byłeś zaangażowany w jakąś służbę. A dzisiaj już nie jesteś. Bo może ktoś ci coś złego powiedział, ktoś może ciebie nie docenił, ktoś nie tak ciebie potraktował, coś nie poszło tak. I dzisiaj trudno ci jest w cokolwiek się zaangażować. Coś się wydarzyło, ktoś cię zniechęcił. I dzisiaj nie wiesz, co masz z sobą zrobić jako chrześcijanin. Może on zabrał ci twoje powołanie i twoją służbę. I ja znam takich, którym zabrał. Zły zabrał powołanie i służbę. Może zabrał ci relacje z innymi. Może gdzieś zerwane relacje masz z innymi wierzącymi. W rodzinie swojej, z innymi wierzącymi. Może nawet we własnym domu. Może przyczyną był niewłaściwy język. Może plotkarstwo. Może brak zaufania. Może jakieś oczekiwania wygórowane od tej drugiej osoby. On nie spełni moich wyczekiwań. A ja myślałam, że on to i tamto. A zobacz, jaki on jest. Nie chcę już mieć z nim nic do czynienia. Niech on sobie żyje swoim życiem, ja swoim życiem będę żył. I tutaj przerywa się relacja. I już nie tęsknimy za sobą jako wierzący. Nie spotykamy się, nie modlimy się o siebie. Nie ma tej relacji. Jemu tylko zależy na tym. Złemu zależy tylko na tym, abyś każdy z nas indywidualnie uprawiał swoje chrześcijaństwo. Ale sednem chrześcijaństwa jest wspólnota, jest relacja. Jesteśmy powołani do społeczności Jezusa Chrystusa. Nie dajmy tak zrywać naszych relacji, naszych więzi. Wiemy, jakie są powody i przyczyny tego. Szatan zabiera nam często naszą rodzinę. Czytaliśmy o tym, że Dawid stracił żony, stracił dzieci. Jego żołnierze to samo. Zły najbardziej zainteresowany jest naszymi dziećmi, bo on wie dobrze, że jeżeli zabierze nam nasze dzieci, to w przyszłym pokoleniu nie będzie już Kościoła, a jemu tylko o to chodzi, żeby zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa. I kiedy nasze dzieci porwie, zabierze, zaangażuje dla swoich niecnych czynów, to nie będzie Kościoła w przyszłym pokoleniu. I on będzie wszystko robił, żeby zabrać nam nasze dzieci. Wszystko zrobi. Czy walczymy o nasze dzieci? Szatan użyje różnych sposobów. Jednym ze sposobów zabrania nam dzieci to jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Już nie mówię o telewizji, o komputerach, o kinie, o wszystkich innych tych medialnych sposobach wyrywania młodego pokolenia, angażowania, zatruwania ich serc, ich dusz, ich umysłów. Już o tym nie mówię. Ale mówię o takim bezstresowym wychowywaniu. Jakoś to będzie. Kiedyś też mówiłem coś na ten temat. Jakoś to będzie. Wszystko się poukłada samo kiedyś tam. Jak dorosną, to zrozumieją. Będą dobrzy i mili i wspaniali. To tak nie działa. To tak nie działa. Czy walczymy o nasze dzieci? Czy wychowujemy je? Czy uczymy je Słowa Bożego? Czy wymagamy od nich posłuszeństwa, posłuszeństwa Bogu, posłuszeństwa rodzicom? Czy uczymy ich dobroci? To jest trud, to nie jest łatwe, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy światopogląd się całkowicie przekręca do góry nogami, kiedy styl życia się przekręca zupełnie do góry nogami, kiedy przedefiniowuje się, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo. Chociaż w Konstytucji mamy zapis, że małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. To dzisiaj chcą to przedefiniować. Nie, nie, to nie tak. Już nie mówiąc to, co Biblia mówi na ten temat. To jest trudne. To wymaga dużo zachodu, cierpliwości. To wymaga dużo poświęcenia. I wiem, że są wspaniałe świadectwa ludzi, którzy wyrwali się z ciemności, ze szpon szatana, którzy nawet wiele lat spędzili w więzieniu, byli złymi ludźmi. Zabijali, mordowali, okradali. Jeżeli Bóg takiego człowieka wyrwie z ciemności, takiego mafiozę, to jest to wielkie dzieło i on naprawdę ma wiele do powiedzenia. I taki człowiek, taki chrześcijanin ma wiele do powiedzenia temu światu, że zobaczcie, byłem na dnie, ale Bóg mnie wyrwał nawet z takiego bagna, w jakim byłem. I ja podziwiam, taki duchowy sposób podziwiam tych ludzi, że Bóg wielkiego cudu dokonał. Ale jeszcze bardziej podziwiam tych wierzących ludzi, tych rodziców wierzących, którym udało się zachować swoje dzieci od tego plugastwa i brudu tego świata. To jest wielki cud. W dzisiejszym świecie jest to jeszcze większym cudem dla mnie. Coś takiego. Dlatego walczmy, rodzice, walczmy o nasze pokolenie, nasze młodsze pokolenie. Róbmy wszystko. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, czytaliśmy. Jego życie było zagrożone. Ale spójrzmy jeszcze chwilę, co czyni Dawid? Czy on rozkłada ręce? To już koniec ze mną? To już nic nie da się zrobić? Wszystko straciłem? Wszystko już poszło? Co czyni Dawid? I to jest wielka nauka dla nas. Ja tutaj wyszczególniłem takie trzy rzeczy, które my jako chrześcijanie mamy czynić, kiedy przychodzi tragedia w naszym życiu. Kiedy przychodzi zły i porywa nam te rzeczy. Zobaczcie, celowo tutaj doczytałem do szóstego wiersza, jak to my nazywamy A, czyli tej pierwszej części, a teraz czytajmy szósty wiersz B. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Chyba żaden z nas nie był w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Dawid, gdzie wszystko było stracone. On nie wiedział, czy jego żony, czy jego dzieci żyją, czy nie. Nie wiedział. On wiedział, że wszystko zburzone, wszystko jest spalone. ale jednak ufał Bogu. Ale jednak przyszedł do Boga i mówi: Panie Boże, to Ty. Ty jesteś Panem tego wszystkiego. Twoja ręka jest nad wszystkim. Ja Tobie ufam, że jakoś wyjdę z tej sytuacji, jakoś mnie wyrwiesz z tej sytuacji, jakoś mnie wyciągniesz z tej tragedii. Widzicie to? Polegał na Panu. On nie polegał na swojej mocy. On nie spojrzał, on nie powiedział: no to ja już nic nie mam. Moi dowódcy mnie opuścili. Moi żołnierze mnie opuścili. Lud mnie chce ukamienować. Ja już nie mam tu co robić. Po prostu nogi za pas i uciekam stąd. On tak nie zrobił. Mimo tego, że każdy z nas prawdopodobnie by tak zrobił. Przyszedł do Pana. Nie, Panie, ja Tobie ufam. Że coś jednak z tego da się zrobić. Że jeszcze jest nadzieja i jest szansa. Bracia i siostry, przyjaciele. Jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji czy podobnej, nie mówmy nigdy, że już nie ma tutaj ratunku dla nas. Zły nam chce powiedzieć, że nie ma dla ciebie ratunku. Nawet jeśli znajdujesz się w najgorszej sytuacji, jaka może ciebie spotkać. Jeżeli przyjdziesz w zaufaniu do Jezusa, On znajdzie jakieś wyjście. Może to nie będzie wyjście takie, które ty byś miał, ty byś wymyślił. Może to nie będzie droga, którą ty poszedłbyś. Ale On obiecał, że ciebie nie porzuci i nie opuści. Nawet w takiej sytuacji. I Dawid dobrze wiedział, bo już nieraz go wyrwał z takiej opresji. Dawid położył zaufanie w Panu swoim Bogu. Nie wszystko jest przegrane. My myślimy, że w takiej sytuacji to już jest koniec. Z ludzkiego punktu widzenia wszystko było stracone. Ale jego wiara, jego bliskie chodzenie z Bogiem sprawiło, że widział jeszcze gdzieś tam jakąś iskierkę. Iskierkę ratunku i przyszedł do Boga. To pierwsza rzecz, którą zrobił. Nie patrzył na okoliczności, które były tragiczne. I nie dał się pochłonąć tym okolicznościom, ale spojrzał na kogo? Na Boga. My też mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary. Mamy biec w naszym biegu, nawet wtedy, kiedy nam nie idzie. Nawet wtedy, kiedy przegrywamy. Hebrajczyków 12 rozdział mówi, to mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Pamiętacie Piotra, kiedy szedł po wodzie, kiedy już prawie doszedł do Jezusa? Nagle Piotr zaczął tonąć i mówi: Panie, ginę. I wtedy Jezus wyciągnął rękę i wyciągnął go z tej wody. Widzicie, dlaczego Piotr zaczął ginąć? Dlaczego zaczął tonąć? Bo zaczął patrzeć na to, co było wokół. Patrzył na szalejące fale. Ale kiedy Jezus podał mu dłoń, spojrzał na Jezusa i znowu przyszła wiara. I znowu przyszło zaufanie. Kiedy będziemy patrzeć na okoliczności, będziemy ginąć. Ale patrzmy na Jezusa. Drugą rzecz, jaką zrobił, poszedł do Ebiatara, do kapłana Ebiatara. Założył efod, co zwykł czynić zawsze kapłan, kiedy pytał Pana o zdanie, kiedy modlił się do Boga. Założył efod i zaczął pytać się Pana, zaczął się po prostu modlić. Panie, czy mam ruszyć? I modlił się, a Pan mu odpowiedział: ruszaj. Widzicie? Położyć zaufanie, przyjść do Boga, modlić się. Szukać Jego twarzy, szukać Jego oblicza. Takich określeń Biblia używa. Szukać Jego twarzy, szukać Jego oblicza, szukać Jego obecności. Czy tak czynisz w swoim życiu? W chwili tragedii. Pytasz się Pana, szukasz Pana, modlisz się, trwasz w społeczności z Nim. Dawid trwał w społeczności z Nim. On nie panikował. Nie pędził na oślep, żeby odbić swoje żony, swoje córki, synów. Nie pędził na oślep, ale najpierw skonsultował to z Panem. Trudno jest w takiej sytuacji uspokoić się, uciszyć się, zdać się w milczeniu na Pana. Jak w innym miejscu Dawid powiada: zdaj się w milczeniu na Pana. I on to zrobił. I trzecia rzecz. I ruszył. I zaczął działać. Wiecie, często ufamy Panu, Modlimy się, ale często brakuje nam tej trzeciej rzeczy. Często w naszych relacjach, w takich sytuacjach powiadamy, no trzeba się modlić, trzeba się modlić, trzeba się modlić. Oczywiście, że się trzeba modlić i o to chodzi. I my się modlimy. Ale błędem jest, jeżeli poprzestajemy na tym. Wielu z nas poprzestaje tylko na tym, że Pan już to wszystko za nich załatwi. Owszem, Pan Bóg wszystko za ciebie załatwi, ale nadal chce ciebie użyć. Dawid musiał ruszyć, musiał wziąć swoich rycerzy 400, musiał ich wyciągnąć z tego marazmu, z tego zwątpienia i mówi, chodźcie, mamy robotę do zrobienia, musimy odzyskać to, co straciliśmy. Jeśli wiesz, że ma brat coś przeciwko tobie, gdy idziesz złożyć dar Bogu na ofierze, co mówi Pan Jezus? Zostaw to. Idź, zrób coś najpierw. Najpierw się pojednaj z bratem. Najpierw załatw tą sprawę. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wszedł do domu Zacheusza? Co powiedział Zacheusz? Powiedział, jeżeli kogoś podszedłem, to oddam w czwórnasób. To była oznaka prawdziwego nawrócenia. On nie powiedział, ja się teraz tylko będę modlił całe życie. Nie, on wiedział, że musi zrobić parę rzeczy. Musi zadośćuczynienie. Muszę oddać, muszę naprawić te rzeczy. I jest miejsce na działanie w naszym życiu. Modlitwa wszystkiego nie załatwi. Modlitwa jest jedną z części strategii tego działania. Nawet powiem, że modlitwa nie jest przygotowanie, bo my często modlimy się przed czymś. No to pomódlmy się przed jedzeniem, to pomódlmy się przed spotkaniem, to pomódlmy się przed i przed i przed i przed, co ciągle mówimy. A chcę powiedzieć, że modlitwa jest częścią tego Bożego działania. To nie tyle, że powinniśmy się modlić przed, ale powinniśmy się modlić częścią tego, co czynimy w dziele Pana Boga. Ale modlitwa nie jest jedyną rzeczą. Działanie jest potrzebne nam. I ruszył Dawid. I co czytamy? Nie będziemy czytać tego całego rozdziału, bo jest późno już. Ale przeczytam tylko kilka ostatnich wierszy. Jaki był rezultat i skutek tego działania? Zobaczcie. Po drodze znaleźli tego Egipcjanina, niewolnika, który był zatrudniony tam u Amalekitów i on ich wydał, on ich zaprowadził. Gdzie oni są? Gdzie oni zabrali? Gdzie oni obozują? Jest powiedziane w 17 wierszu. Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid. Widzicie to? Uratował Dawid wszystkich, nic nie zginęło, których zagarnęli Amalekici, a także obie żony, swoje żony wyratował Dawid, a nic im nie przepadło. Od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Zabrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim i wołano, to jest zdobycz Dawida. I chciałem tutaj krótko jeszcze się skupić na tym sformułowaniu zdobycz Dawida, bo jest to mesjańskie sformułowanie. Co to znaczy mesjańskie? Że jest to wskazanie na Pana Jezusa. To sformułowanie zdobycz Dawida wskazuje na zdobycz Jezusa Chrystusa. To jest obraz Pana Jezusa, obraz tego, co czyni Pan Jezus. Otóż chcę powiedzieć, że Dawid, życie Dawida, jego charakter, jego postępowanie, jego pokładanie ufności w Panu Bogu jest prefiguracją, obrazem osoby Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie w ten sposób łączy się Stary Testament z Nowym Testamentem. Że Stary Testament szkicuje nam, maluje nam obraz tego, co w Nowym Testamencie się wydarzyło. I chodzi tutaj o Pana Jezusa Chrystusa. Dawid był mężem według serca Bożego. Dawid prorokował o śmierci Pana Jezusa Chrystusa w psalmie 22, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa w psalmie 16, o tym, że Pan Jezus usiądzie po prawicy Ojca w psalmie 110 i o tym, że stanie się kamieniem węgielnym, na którym powstanie Kościół. O tym prorokował w psalmie 118 Dawid 1000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Dalej, Jego panowanie w Izraelu również szkicuje nam obraz panowania Chrystusa. Jego potomek Dawida, Jezus, jest powiedziane, zasiądzie na tronie na wieki. I tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie. 2 Samuela 7,16. Jego świetność, Jego powodzenie, Jego obfitość jest prefiguracją obfitości życia, jaka jest w Jezusie Chrystusie, Jana 10, rozdział 10, wiersz. Ja daję im życie w obfitości. I również to, co czytaliśmy, ten fakt, że Dawid odzyskał łup w całości, jest powiedziane, to jest zdobycz Dawida, również nam prefiguruje, obrazuje nam to, że Pan Jezus odzyskał wszystko z rąk szatana. Wyjednał nam przebaczenie, zbawienie. On powiedział o sobie, ja daję im żywot i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To mówił o tobie i o mnie. Nikt nie jest w stanie wydrzeć z jego ręki nas. Zdobycz Dawida, zdobycz Jezusa Chrystusa. W Jana 6 rozdziale 39 wierszu jest powiedziane, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Widzicie to? Lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym, a w 17 rozdziale 12 wierszu Jana jest powiedziane, żaden z nich nie zginął. Taki jest nasz dowódca, taki jest nasz Jezus, taki jest nasz mistrz. Ja się cieszę z tego faktu, że nic nie zginie, że wszystko jest uratowane, że wszystko znajduje się w Jego rękach, że moje życie, życie mojej żony, mojej rodziny, życie moich braci, moich sióstr, was wszystkich, którzy tu jesteście, jest w ręku Jezusa i nic nie zginie. Wszystko On zachowa, bo On ma taką moc. I Dawid, życie Dawida i ta sytuacja, ta zdobycz Dawida, że wszystko zostało zdobyte, odzyskane, wskazuje na to, że Jezus wszystko odzyskuje i nic z tego nie straci. Wierzycie Mu, ja Mu ufam, że moje życie jest zachowane do końca, że nikt mnie nie wydrze z Jego ręki, bo mój Jezus jest silniejszy niż wszystkie inne moce, jakie kiedykolwiek panowały, panują i panować będą. On jest silniejszy i potężniejszy i On jest mocarzem nad mocarzami. Ale wiecie, sami nie potrafimy tego zrobić. Sami nie potrafimy nic odzyskać. Nam się wydaje, że my sami potrafimy wiele. Nie wiem. Sami nie jesteśmy w stanie niczego uratować. Dawid też nie twierdził, że to on wszystko przy pomocy własnej siły jest w stanie uratować. Chociaż był dzielnym rycerzem. Chociaż wiedział, jak władać mieczem. W 1 Samuela 27,1 czytamy, jak Dawid rozważał w sercu swoim, że zginie któregoś dnia z ręki Saula. To nie było tak, że on takim wielkim bohaterem się czuł we własnych oczach. Nie. Mówi, zginę któregoś dnia z ręki Saula. I trwożył się, Słowo Boże mówi. Wielokrotnie nękany przez wrogów, smucił się, trwożył się. Ale wiedział, że jego powodzenie jest w rękach Boga. Że jego zwycięstwo jest w rękach Pana Boga. Psalm 18. Pan jest mocą moją, mawiał. Tak się modlił, tak śpiewał. Wziął cytrę i śpiewał. Pan jest mocą moją. Pan jest moją siłą. Pan jest moją tarczą. Pan jest moim łukiem, moim puklerzem. Pan jest moim schronieniem, moją warownią. Pokładał w nim w ten sposób właśnie zaufanie. W psalmie 40 opisuje, jak wyciągnął go z dołu zagłady, z grząskiego błota. Gdy ukrył się przed Saulem w jaskini, wiedział, że sam nie może siebie ocalić. I wtedy mówi tak. Wziął cytrę, czy co tam miał pod ręką, bo był też muzykiem świetnym. I zaczął śpiewać taką pieśń, kiedy siedział w jaskini i bał się Saula. Śpiewał tak, w cieniu Twoich skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. I jedno po drugim nieszczęściu go spotykały. Pisał tak, w psalmie 57, ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatworzyły mnie, więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Swoich wrogów nazwał silniejszymi od niego. To nie tak, że on mówi, ja tu ich rozwalę, ja tu im zaraz, jak to się mówi w cudzysłowie, nastrzelam. Nie, nie, on taki nie był. Miał świadomość, kim jest, co może, ale miał świadomość, kim jest jego Bóg. I nazwał go Panem Przełomów. W Psalmie 18, wierszu 18 i 2 Samuela 5:20. Gdyż Pan przełamał wszystkich jego wrogów. To nie jego miecz, to nie jego Bóg. To nie siła jego mięśni, ale moc Ducha Pana, powiadał. On wiedział doskonale, od kogo pochodzi jego siła. I on wiedział, że kiedy trzeba było wroga dogonić, to on musi po prostu wziąć, przypiąć miecz, przypiąć łuk i dalej do dzieła, do czynu. Chcę powiedzieć ci, kończąc już, bez Jezusa Chrystusa niczego nie jesteś w stanie odzyskać ani uratować. Beze mnie nic uczynić nie możecie, powiedział Jezus, Pan Jezus. Trwajcie we mnie, a ja w was, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A Paweł powiedział, cokolwiek mogę, to mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Ja sam jestem słaby, mówi. Opisuje to w liście do Koryntian. Mówi o swojej słabości. Ale on się chlubi ze swojej słabości, bo wtedy moc Pana się objawia w jego słabości. Z czego zły ciebie okradł? Co musisz odzyskać? Może okradł ciebie ze Słowa Bożego. Może już Słowo Boże nie jest tak ważne w twoim życiu. Już nie jest takie wartościowe. Może już nie poświęcasz czasu na to, aby studiować, aby dowiadywać się, aby budować swoją relację z Panem Jezusem. Może On ci to zabrał już. Może zabrał ci pierwszą twoją miłość. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Już nie masz takiej gorliwości dla Niego. Już nie cieszysz się tak Nim. Już nie cieszy cię ten zbór. Już nie cieszą cię inni wierzący. Może zabrał ci twoją świętość. Może jest jakiś grzech, w którym jesteś uwikłany. I nie możesz się wyplątać. Czujesz te sidła. Czujesz tą sieć diabelską, tą pułapkę, jak cię uwiera i nie możesz z tego wyjść. Może zabrał ci twoją wolność. Trwasz w jakimś nałogu, w jakimś grzechu, który ciebie związuje. Dałeś się wplątać i dzisiaj mówisz, ja do niczego się nie nadaję. Leżysz w jakimś rynsztoku i mówisz, do niczego się nie nadaję, jestem nieprzydatny. Może zabrał ci relacje. Może masz zerwane więzi z kimś. W twojej rodzinie, w zborze, gdziekolwiek. Może zabrał ci twoje dzieci. Może zabrał ci powołanie i służbę, którą kiedyś miałeś. Może zabrał ci sens życia dla Niego. Może nie żyjesz już dla Niego, a żyjesz dla siebie. Czy chciałbyś dzisiaj ruszyć, tak jak Dawid ruszył w pogoń i urządzić rzeź i odzyskać to wszystko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Niech Pan nam błogosławi, niech Pan pokieruje nas. Niech poprowadzi nas takimi krokami, abyśmy w Jego imieniu mogli odzyskać to. Właściwie to jest Jego dzieło. To jest Jego dzieło. Ty musisz się poddać Jemu. Niech Pan nas wszystkich błogosławi. Powstańmy do modlitwy.